czy jesteśmy przemediatyzowani? 14 października 2008:00. Czy nowe pokolenia, które otrzymują potężny dyspozytyw technologiczny, będą jeszcze potrzebować takiej wolności od mediów, jaka była potrzebą poprzednich, czy też stworzą sobie własną przestrzeń życia i będą same decydować, na ile może być ona zapośredniczona przez media? Czy nowe pokolenia, które otrzymują potężny dyspozytyw technologiczny, będą jeszcze potrzebować takiej wolności od mediów, jaka była potrzebą poprzednich, czy też stworzą sobie własną przestrzeń życia i będą same decydować, na ile może być ona zapośredniczona przez media? W poprzednim artykule wyraziłem pogląd, że nowe media pochłaniają życie. Uczestnictwo w nich jest coraz bardziej interaktywne, a coraz mniej masowe, zwłaszcza w młodych pokoleniach. Są one bardziej spersonalizowane. Coraz mniej czasu jesteśmy poza ich zasięgiem. Oznacza to, że więcej wiedzy niż kiedykolwiek pochodzi z mediów, a nie z bezpośredniego doświadczenia. Jest to Knowledgeby Reporting w odróżnieniu od Knowledgeby Enzo Unter. Od dawna, już w odniesieniu do mediów masowych, stawiano pytanie, czy mamy do czynienia z przemediatyzowaniem, co rodzi afazję, zaburzenie komunikacji, czy techniki medialne wchodzą w symbiozę z człowiekiem, stając się częścią jego środowiska duchowego i wchodząc w synergię z jego naturalną multimedialnością. W tej kwestii istnieje rozbieżność stanowisk. Nie brak nadal zwolenników determinizmu, zdaniem których mamy do czynienia z jednostronną zależnością człowieka od mediów. Stanowisko deterministów nie przekonuje. Nie jest bowiem tak, że tylko media coś robią z ludźmi, a ludzie się biernie temu poddają. Gdyby tak było, to nie mielibyśmy postępu w technologiach, który rodził się pod wpływem aktywnej roli użytkowników. Technologia SMS pozostałaby tym, do czego została stworzona, do komunikacji operatorów telefonicznych z klientami. Tymczasem, wbrew projektowi, stała się w ostatniej dekadzie jednym z najważniejszych środków komunikacji interpersonalnej. Chyba nie ma odpowiedzi na pytanie, jak dalece można mnożyć media, gdzie jest punkt optymalnego nasycenia, po przekroczeniu którego można mówić o tym, co Neal Postman nazywa overmediatization. Ale co to znaczy, po przekroczeniu? Jakie przyjąć wskaźniki tego przemediatyzowania? Jak się odnaleźć w masowo produkowanych znaczeniach? Moim zdaniem, największym problemem naszych czasów jest nie tyle już przystosowanie się do środowiska naturalnego, jak w poprzednich epokach, lecz do środowiska technologicznego, a także społecznego, które ciągle się zmienia na skutek multiplikujących się interakcji, komunikacji hiperpersonalnej. Wszystko, co było stałe, ulega upłynnieniu, zamienia się w luźne sieci, tak skomplikowane i potężne, że wymykają się one dziś naszemu poznaniu i kontroli. Społeczeństwo staje się tak złożone, że nabiera cech samoorganizującej się natury. Ewolucja kulturowa dogania pod względem złożoności naturalną. Narzędzia multiplikują możliwości komunikacji, a jednocześnie działania społeczne, które ona uruchamia. To zarazem oznacza, że człowiek sieciowy musi być jeszcze bardziej mobilny, aby móc funkcjonować w hiperspołeczeństwie. W epoce nowych mediów nie wystarcza już rozumienie mobilności jako ruchliwości poziomej przestrzennej i pionowej zmiana statusu społeczno-zawodowego. Mobilnym jest się także siedząc przed monitorem sieciowego komputera i surfując w cyberprzestrzeni. Posługując się osobistym PDA, komunikatorem osobistym, stajemy się nomadami. W. Pojeździe cyfrowym. Od użytkownika wymaga to nowej aktywności, która pochłania jego czas życie. S. 127773 iPod Kultura. Już na przykładzie telefonu komórkowego widać, jak wtargnął on na wszystkie poziomy potrzeb człowieka. Równie ekspansywny stał się iPod. Ciekawe refleksje w tej kwestii snuje. M. Bull, medioznawca z Uniwersytetu Sussex. Bull bada wpływ urządzeń do słuchania muzyki na kulturę społeczną. Przeprowadził wywiady z ponad 1000 użytkowników iPodów w Stanach Zjednoczonych. Swe przemyślenia zawarł w książce Poruszający dźwięk. Kultura iPodów a doświadczenie miejskie, 2007. Jego zdaniem, iPod kultura stała się nową podkulturą. Na ulicy, na której wszyscy przechodnie mają słuchawki na uszach, nikt nie usłyszy krzyczącego człowieka. Oczywiście, nawet jeśli ktoś usłyszałby go, nadal mógł nie być skłonny do pomocy. Ale to wszystko pogłębia istniejące tendencje indywidualistyczne naszej kultury. Pozwala ludziom na zajmowanie przestrzeni w znacznie bardziej przyjemny sposób, ale ta dzielona przestrzeń staje się towarzysko coraz bardziej wystudzona. Kropka. Ludziom jest coraz trudniej obejść się bez gadżetów. Życie codzienne człowieka jest zazwyczaj nimi dopełniane. Kropka. Czasem dobrze jest wszystko wyłączyć, ale prawdopodobnie ta umiejętność znika. Ludzie zabierają iPody do Parku Narodowego Yellowstone albo kiedy oglądają wieloryby fałdowce. Chyba kultura XXI wieku jest kulturą, w której nie chcemy być sami ze swoimi myślami, więc potrzebujemy środka mediacyjnego. Jedynym sposobem na wyciszenie się jest robienie hałasu. Wordham 2008, cyt, za Gazeta Wyborcza, 2 stycznia 2008, błogość w pudełku, jak iPody izolują mieszkańców miast. Dobrą metaforą ilustrującą wchłanianie życia przez media są używane w sporcie określenia time-in, time-out w grze i przerwa w grze. Gdy sędzia zawodów ogłasza time-out, zawodnicy przestają grać, ale nadal żyją meczem, gdy trener objaśnia im taktykę. W przypadku mediów jest to nawet coś więcej. Po oglądnięciu filmu albo czegoś innego na ekranie / monitorze uczestniczy się w forum albo na czacie, gdzie się komentuje lub / spoiluje zawartość. Aktywność przemieszcza się między platformami komunikacji, w te i we w te. Pociąga to jednak za sobą koszty. Chodzi o sytuację, w której należałoby mówić o inwersji kultury, czyli stan, w którym narzędzie jest bardziej widoczne niż człowiek nim się posługujący. Czyli, używając metafor, gdy przestajemy być jego panem, a stajemy się sługą, wyłania się z tego dość przyczerniony obraz człowieka konsumowanego przez media, którego życie przerabiane jest na bazę danych. Nie ma on kontroli nad mediami, które nim miotają, skazany na absurdalne zastępowanie nowego nowszym, co stale pochłania jego uwagę. Ta uwaga jest jego najcenniejszym dobrem, na które stale ktoś czyha, bo jej pozyskiwanie jest sensem działania wszechobecnego marketingu. Słowem, technologizacji działania, które pchało do wymyślania i rozwijania narzędzi towarzyszy coraz bardziej unarzędziowione życie. Obok technologizacji logosfery sfery znaczeń, wartości, sensu, mamy do czynienia z czymś, co można byłoby nazwać logowaniem technosfery, coraz bardziej personalizowanej, aktywowanej przez login, multitasking generation. Być może są to rozterki kogoś, jak piszący te słowa, ukształtowanego w czasach, które nie były bogate w media, zwłaszcza w dość siermiężnym pod tym względem PRL-u. Każde pokolenie po swojemu negocjuje z technologią. Zasadne jest więc pytanie, na ile klasyczne pojmowanie sfery medialnej będzie miało odniesienia do epoki technologicznej, czy pokolenie, które otrzymuje potężny dyspozytyw technologiczny, będzie potrzebować takiej wolności od mediów, jaka była potrzebą poprzednich, czy stworzy sobie własną przestrzeń i będzie decydować, na ile powinna być ona zapośredniczona. Czynnik pokoleniowy z pewnością interweniuje w procesy, o których mowa. Poczucie bycia konsumowanym przez hipermedium nie doskwiera tym ze starszych generacji, którzy z niej rzadko korzystają. Oni nadal czerpią informacje w codziennym obcowaniu z innymi oraz z mediów masowych. Pokolenie hipermedialne zaś zaczyna dzień od samoaktualizacji przez kontakt z internetem. Dla ludzi tego pokolenia zapewne nie ma problemu pochłaniania ich życia przez hipermedium. Oni tego tak nie czują. Żyją sieciowo, szybciej, są aktywni, a zarazem się relaksują. Jest to multitasking generation. Wykonują kilka czynności naraz. Wspomniane spoilowanie, blogowanie, czatowanie i inne formy uczestnictwa w Web 2.0 pochłaniają im czas, ale wcale z tego powodu nie cierpią. Wręcz przeciwnie, czują się empowered. Nie jest im potrzebne współczucie nic nierozumiejącego z greda z tego powodu, że hipermedium ich wsysa i przerabia na dane. Ludziom ukształtowanym przez galaktykę Gutenberga trudno to pojąć. Zdobyć się na empatię, odwrotnie zresztą też. Pokoleniom żyjącym w różnych uwarunkowaniach zawsze było trudno znaleźć interfejsy, kiedyś nazywano to luką pokoleniową. Paradoksalnie, o ten interfejs jeszcze trudniej w wieku interfejsów. Konsumpcja mediów to konsumpcja symboli, która jest jednocześnie ich mnożeniem. Prosumpcja czyni to z użytkownika podmiot wysokosemiotyczny, nafaszerowany znakami. Pojawia się tu problem znaczenia, sensu. Znaczenie powstaje wtedy, gdy to, co rejestrujemy naszymi zmysłami, łączymy z jakimś symbolem. Znak, słowo, zdanie, gest czy dźwięk, zapach, smak nie mają znaczenia, jeśli nie odnoszą się do czegoś, co jest nam znane jako reprezentacja czegoś. Sens, który nadajemy czemuś, coś, co kontekstualizujemy, co ukazuje się w jakiejś relacji z czymś, co ukorzeniamy, czemu przypisujemy jakąś wartość. Jak tylu symbolom nadać znaczenia, to jeden z wielkich, jeszcze mało zbadany problem konsumpcji hipermediów, w których lawinowo rośnie dostępna nam zawartość. Inflacja znaczeń stwarza sytuację cyfrowego chaosu, twierdzi amerykański badacz sieci David Weinberger 2007 S. 127775. Kościół Google. Jestem zdania, że tego sensu dostarcza wewnętrzny nakaz. Szukaj, googlaj, który staje się wręcz kategoryczny, z każdą nową osobą, instytucją czy książką, która znajduje swą drogę do sieci. Nakaz wyszukiwania staje się coraz bardziej przemożny. W Polsce tego tak mocno nie odczuwamy. Skala digitalizacji zasobów jest bowiem jeszcze relatywnie mała. Tam, gdzie jest wysoka, czuje się siłę internetu i potencjał jego zasobów. Wyszukiwarka staje się omnimedium, narzędziem wręcz magicznym, kluczem do sezamu. Wyszukiwanie, jak pisze John Battelle, ma coś w sobie z magii. Satsrum. Odsyłacz po odsyłaczu, kliknięcie po kliknięciu. Tworzymy prawdopodobnie najtrwalszy, najpotężniejszy artefakt kulturowy w historii ludzkości. S. 11. W wyszukiwaniu nadaje się sens mistyczny, który zaspokaja potrzeby parareligijne. Nie ma w tym przesady. Istnieje kościół Google, którego wierni googliści modlą się do bóstwa Google. Skądś to znamy. Dość to podobne do kultów Cargo, których wyznawcy wznosili modły do samolotów przelatujących z pomocą rozwojową stąd Cargo i wdzwaniali do bóstw sporządzonymi przez siebie atrapami telefonów komórkowych w nadziei, że ich wysłuchają i prześlą dary. Obiektem wiary bywają technologie, kiedy się pojawiają jako nowość. Wtedy są uwznioślane, zaspokajają potrzebę sublimacji i milionom ludzi wypełniają życie, oswojone, tracą posmak nowości, ulegają banalizacji. Hipermedium jest jeszcze w fazie sublimacji. Nie mnie osądzać, czy jest to zwykłe neopogaństwo, czy też naturalna potrzeba poszukiwania sensu i depozytu wiary, przynależna gatunkowi ludzkiemu od zarania człowieczeństwa. Miał rację Theodor Adorno, gdy stwierdzał przed kilkudziesięciu laty, że technologie informacyjno-komunikacyjne wdzierają się w nasze życie, zagnieżdżają się w nas, stając się częścią duchowego środowiska człowieka. J. Battelle, szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali rewolucję biznesową i kulturową? Warszawa, 2006. WNPWN, M. Bull, Sound Moves, iPod Culture and Urban Experience, Sussex, Sussex University Press, 2007. D. Weinberger, Everett King i Smith-Cellanous, The Power of the New Digital Disorder, New York, Henry Holt & Co., 2007.